Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Temat dzisiejszej uroczystości, objawienia pańskiego, ma wpierw swój wymiar religijny. I to jest przedmiotem wykładni Kościoła. Nie będę zatem w ten rejon wkraczał, ale skupię się na historycznym znaczeniu tych wydarzeń opisanych przez ewangelistów. Historyczne znaczenie jakichś wydarzeń to wpierw ich znaczenie wychowawcze, bo tego wpierw uczyć powinna historia. Powinna uczyć, jak należy żyć i dlaczego tak właśnie należy żyć. Jeżeli tego nie uczy, jeżeli jest tylko gromadzeniem faktów, to nawet musi przeszkadzać rozwojowi istoty rozumnej, którą jest człowiek. Czego zatem uczy nas dzisiaj historia przybycia trzech magów do nowonarodzonego króla żydowskiego? Relacja ewangelistów przynosi wiadomość, że narodzenie Jezusa zostało wpierw zauważone w świecie pozażydowskim, ale także zostało tam zrozumiane, docenione. Mamy tutaj zatem czytelną informację, że zrealizowana przez Jezusa oferta Bożego Narodzenia dla człowieka jest nie tylko niesprzeczna z poprawnie działającym ludzkim rozumem, ale się z niego wyłania. Przybyli do Betlejem przybysze ze wschodu, określeni są przez ewangelistów jako magowie. Wszystko wskazuje na to, że w czasach Cezara Augusta tak nazywano perskich uczonych, o których bardzo pozytywnie wypowiadał się ponad 300 lat wcześniej sam Arystoteles w Metafizyce. Pozytywnie oceniał ich mądrość, bo ostateczną przyczynę istnienia świata określali jako dobro i widocznie potrafili tę tezę uzasadnić. Świat zatem nie był dla nich koniecznym wytworem jakichś kosmicznych sił, kigraszką demonów, traktujących Ziemię jako obóz koncentracyjny dla ludzi, ale dla magów człowiek był w świecie nie sam, ale przed obliczem dobrego Boga. Nic zatem dziwnego, że w Akademii Platona utrzymywano żywe kontakty z perskimi uczonymi, interesowano się perską religią Zoroastra, ale nie po to, żeby ją ślepo przyjąć, ale po to, aby poszukać w niej śladów mądrości. Koniec końców ta zaskakująca scena przybycia magów do nowonarodzonego Jezusa uczy nas szacunku dla ludzkiej mądrości. Ona nie jest zbyteczna w życiu religijnym, a nawet jest jej fundamentem. Stąd też, stawiając jakikolwiek problem czytelny dla ludzkiego rozumu, na przykład problem aborcji, sztucznego zapłodnienia czy homoseksualizmu, należy się pytać wpierw nie o to, co Kościół na ten temat twierdzi, ale co twierdzi na ten temat ludzki rozum. Nauczanie Kościoła katolickiego w tych sprawach opiera się przecież nie na objawieniu, ale na rozumie. Kościół uczy wpierw wiary rozumnej. Ale do Jerozolimy i Betlejem nie przybyły tłumy, tylko trzech mędrców. Dla naszej współczesności powinien to być znak ostrzeżenia i krytyki, bo dzisiaj nade wszystko liczą się tłumy. Publicyści piszą i mówią do tłumów, a nie do znawców tematu. A ostatnio polska telewizja raduje się z ponoć udanego Sylwestra, bo miliony rodaków oglądały występy gwiazdy latynoskiego disco polo z elementami wyuzdanego tańca. Tak oto traktuje się Polaków, jako tłum, którego najniższym gustom należy schlebiać, bo przecież dostarczą dyrektorom i politykom głosów wyborczych. Nie dziwmy się zatem, że spada ponoć liczebność wiernych na świątecznych mszach, bo takie sylwestrowe pokazy to nie jest duchowe przygotowanie do dnia świątecznego, ale wręcz przeciwnie. Prawie wszyscy dzisiaj załamują ręce nad tym schlebianiem tłumom, ale zaraz je bezradnie rozkładają, bo przecież za salę i artystom trzeba zapłacić i tak dalej. Przypuszczać zatem należy, że gdyby to nasi rozmaici decydenci organizowali przebieg wydarzeń w Betlejem, to z pewnością nie dopuściliby do tak skromnie liczebnej oprawy, ale zaprosiliby tysiące mędrców ze wschodu. Im więcej, tym jakoby lepiej. Nawet niektórzy katolicy ulegają temu traktowaniu kategorii ilości jako jedynej, czy też decydującej w opisie wszystkich wydarzeń, także ze swej istoty niepoliczalnych. Na przykład na portalach internetowych wszędzie przecież przeprowadza się głosowania za czy przeciw, a wedle przewagi głosów ocenia się wartość tekstów i ich autorów. Argumenty i prawda są mniej ważne. Na uczelniach zaś to studenci oceniają nauczycieli, stawiając im w ankietach anonimowo oceny, od których zależy z kolei ocena pracownika naukowego przez władze uczelni. Czy to jest wszystko mądre? Czy takimi praktykami zasłużylibyśmy na wybór do reprezentacji mędrców oddających pokłon nowonarodzonemu Bogu? Szczęść Boże!